Czy Bóg zmienia zdanie? I dzisiaj chciałbym coś na ten temat wam powiedzieć. Słowo Boże jest żywe i aktualne dzisiaj tak samo jak przed wiekami, gdy było pisane. Dziś możemy cieszyć się wolnością, że każdy może je czytać i rozumieć, pod warunkiem, że czyta je regularnie i w modlitwie prosi Ducha Świętego o jasność umysłu, by zalecenia zawarte w Biblii wprowadzać w życie. Wszak mądrość daje Pan i zrozumienie swego słowa daje we właściwym czasie. Jeżeli czegoś nie rozumiemy dzisiaj, to musimy uznać fakt, że Bóg wie lepiej, co i kiedy można danemu człowiekowi objawić, by przyniosło to dla niego i jego życia należyty pożytek. Czasami zrozumienie przychodzi od razu, a czasami dopiero po jakimś czasie czujemy cudowne olśnienie naszego umysłu. Zapewne znacie wspaniały tekst zapisany w Księdze Psalmów w 119 psalmie i 105 wersecie. Kto zna ten tekst na pamięć? Tak, słowo Twoje jest pochodnią nogą moim i światłością ścieżką moim. Wszyscy potrzebujemy pokory i mądrości, by rozumieć Pismo Święte, by nasza interpretacja Słowa Bożego była zbieżna z Jego wykładnią. Potrzebujemy Ducha Świętego, by przekonał nas do prawdy, ale by ją zrozumieć i we właściwy sposób interpretować, potrzeba nam wszystkim, przede wszystkim pokory i poddania się Panu. Jego wpływ na nasz umysł jest nieodzowny, bo tylko wtedy, gdy On nas uczy, możemy myśleć i interpretować rzeczywistość według odwiecznych zasad nieba. Gdy czytamy Biblię, napotykamy w niej na pewne pozorne sprzeczności, które wymagają wyjaśnienia, gdyż niewyjaśnione mogą uczynić zamęt w naszych głowach, a Pismo Święte może jawić się jako księga niewiarygodna. Ciekawe jest na przykład to, że na kartach Biblii możemy przeczytać o tym, że Bóg nie odmienia się. Takie przesłanie możemy zobaczyć w księdze proroka Malachiasza, 3 rozdziale i 6 wersecie. Ja mam to wypisane z Biblii, ale możecie sprawdzać. Malachiasz 3:6. Jest tam napisane: zaiste ja, Pan, nie zmieniam się. Z kart Biblii wiemy, że nasz Bóg swoje zamiary względem swego ludu określił jeszcze przed założeniem świata, o czym czytamy w księdze proroka Izajasza 51:16. Jest tam napisane tak: i włożyłem moje słowa w Twoje usta i ukryłem Cię w cieniu mojej ręki, aby rozciągnąć niebiosa i założyć ziemię i powiedzieć do Syjonu: Ty jesteś moim ludem. W Nowym Testamencie Jakub w 1 rozdziale swojej księgi i 17 wersecie napisał: wszelki datek dobry i wszelki dar doskonały stępuje z góry od Ojca światłości. U Niego nie ma żadnej odmiany ani nawet chwilowego zaćmienia. Mąż Boży, Mojżesz, w swojej 4 księdze 23:19 z całą stanowczością twierdzi: Bóg nie jest człowiekiem, aby nie dotrzymał słowa, ani synem człowieczym, aby żałował. Czy on powiada, a nie czyni, i mówi, a nie spełnia? Nie. Bóg nie zmienia swojego zdania, a te cytowane fragmenty Pisma Świętego potwierdzają tezę, że Bóg nie zmienia się, bowiem jest niezmienny. Podam teraz kilka konkretnych przykładów zaczerpniętych z Biblii, które pokazują, że tak jest w istocie. Oto pierwsza ilustracja tego zjawiska. Bóg przepowiedział Abrahamowi, że będzie miał potomka, a jego potomstwo będzie liczne jak gwiazdy na niebie. Powiedzcie mi, czy słowa Boga sprawdziły się? Nie trzeba nikogo przekonywać, że tak w wymiarze fizycznym, jak i w duchowym Bóg dotrzymał swojej obietnicy. Przecież nie da się ukryć tego, że Abraham jest ojcem Izraelitów, Żydów i ojcem wszystkich ludzi wierzących, nawet tych, którzy nie są fizycznie Izraelitami. My jesteśmy też dziećmi Abrahama, prawda? Przez wiarę. Drugi przykład. Bóg swego czasu przepowiedział śmierć wszystkich pierworodnych w Egipcie. Biblia sprawozdaje i historia potwierdza, że wszystko wypełniło się zgodnie z tym, co Pan powiedział. Przykład trzeci. Chrystus zapowiedział wylanie Ducha Świętego i rzeczywiście Duch Święty został wylany w dniu Pięćdziesiątnicy. Znane jest powszechne sprawozdanie o tym, powszechnie sprawozdanie o tym z Dziejów Apostolskich. Można by było mnożyć tego typu przykłady, ale wiecie, są także inne teksty w Biblii, które wydają się przeczyć temu wszystkiemu, co tutaj było przed chwilą powiedziane. Popatrzmy na przykład na werset z pierwszej Księgi Mojżeszowej 6:6 i zastanówmy się nad jego przesłaniem. Żałował Pan, że uczynił człowieka na ziemi i bolał nad tym w sercu swoim. Czy rodzą się w waszych głowach po tym stwierdzeniu jakieś pytania w kontekście tego tematu, o którym mówimy? Czyżby Bóg popełnił pomyłkę? Przecież stwierdziliśmy wcześniej, że Bóg jest nieomylny. Wydaje się więc, że jest w tym stwierdzeniu jakaś sprzeczność. Fragment ten wskazuje, że Bóg żałował tego, iż uczynił człowieka. Wiemy również z biblijnego przekazu, że mimo tego, że żałował, nie zmienił swojej decyzji. Zamiast tego, poprzez ocalenie Noego i jego najbliższych, pozwolił człowiekowi dalej istnieć. Fakt, że my dzisiaj żyjemy, potwierdza, że Bóg nie zmienił swojego zdania co do stworzenia człowieka. Ponadto kontekst tego fragmentu jest opisem grzesznej natury, w jakiej żył człowiek, i to grzeszność istoty ludzkiej wywołała Boży smutek, a nie zaistnienie człowieka na ziemi. Bóg stworzył nas ludzi, byśmy przynosili Jemu chwałę. Niestety, człowiek pod namową szatana wybrał niezależność od Boga i musi ponosić związane z tą niezależnością konsekwencje. Czy więc Bóg żałuje, że stworzył ludzi? Zauważcie, że plan zbawienia powstał jeszcze przed założeniem świata, a to świadczy o tym, że Bóg kocha swoje stworzenie. Tak więc Bóg nie żałuje, że stworzył człowieka, ale jest mu wyjątkowo przykro, że większość ludzi ignoruje i odrzuca Jego i Jego miłość. Bóg zmienił zdanie na temat większości ludzi żyjących przed potopem, ponieważ stali się oni niegodziwi. Jednak nie taki miał Bóg dla nich plan, nie taki był zamiar wobec nich. Chciał im błogosławić, chciał, by byli szczęśliwi, ale oni pod namową szatana wybrali pełną od niego niezależność. W 1 Mojżeszowej 6, 5 i 11 czytamy. Pan widział, że wielka jest złość człowieka na ziemi i że wszelkie jego myśli oraz dążenia jego serca są ustawicznie złe. Ale ziemia była skażona w oczach Boga i pełna nieprawości. Choć bolał nad tym, że obrali złą drogę, nie zmienił swego nastawienia do całego rodzaju ludzkiego. Ocalił ludzkość, ratując z potopu Noego i jego rodzinę. Zastanówmy się wspólnie nad inną powszechnie znaną historią. Zajrzyjmy do księgi proroka Jonasza, do 3:10. Tam jest napisane tak. Zobaczył Bóg czyny ich, że odwrócili się od swojego złego postępowania. I ulitował się Bóg nad niedolą, którą postanowił na nich sprowadzić, i nie zesłał jej. W tym fragmencie ponownie użyte zostało hebrajskie słowo oznaczające żałować czegoś. Zastanówmy się, dlaczego Bóg żałował tego, co zaplanował dla mieszkańców Niniwy. Czytamy w Biblii, że uwierzyli oni w Boga, ogłosili post, oblekli się we włosiennice i pokutowali. Jakaż nastąpiła ogromna zmiana ich życia. Na poselstwo Jonasa odpowiedzieli zwrotem z drogi nieposłuszeństwa na drogę sprawiedliwości. Jak więc niezmienny Bóg mógł zmienić swój zamiar? Przecież Bóg chciał zesłać swe sądy na mieszkańców Niniwy za panujące w niej zło. A jednak mieszkańcy Niniwy pokutowali i zmienili swoje złe postępowanie. Z tego powodu miłosierny Bóg zlitował się nad Niniwą, a to potwierdza niezmienność jego charakteru. Postaram się wyjaśnić ten problem. Są dwie proste zasady, jakie dał Bóg ludziom, które są zawarte w Jego Słowie. Pierwsza zasada to zasada zawarta w liście do Rzymian 6:23. Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie Panu naszym. Ważna to jest zasada? Tak albo tak, prawda? Bóg daje wybór człowiekowi. Druga zasada to ta zawarta w księdze proroka Ezechiela 18:23. Bóg nie chce śmierci niepobożnego, lecz chce, by bezbożny odwrócił się od swoich dróg, i żył. Dlatego niech nie dziwią nas słowa, że na skutek pokuty człowieka Bóg stosuje wariant ocalenia. Podobne słowa znaleźć można we fragmencie drugiej Księgi Mojżeszowej 32:14. I użalił się Pan nad złem, które zamierzał sprowadzić na swój lud. Wersety te wskazują na żałowanie Boga, a to wydaje się zaprzeczać doktrynie Bożej niezmienności. Jednak gdy głębiej zastanowimy się nad tym problemem, to stwierdzimy, że to nie wszechmogący Bóg był zmienny. Oryginalne słowo użyte w tych tekstach zostało przetłumaczone jako żałować lub użalić się. Jest ono hebrajskim wyrażeniem, które można zastąpić polskim być zasmuconym z powodu. Żałowanie czegoś nie oznacza, że zaistniała jakaś zmiana, lecz po prostu wskazuje smutek, że jakaś sytuacja miała miejsce. Gdy ludzie odwracają się od zła, to pełen miłości Bóg działa zgodnie z zasadami, które sam wymyślił i wybacza grzechy i błogosławi. Natomiast wariant unicestwienia przestaje być brany wtedy pod uwagę. Oprócz wspomnianych przed chwilą tekstów możemy znaleźć w Biblii kilka wersetów mówiących o tym, że Bóg zmienił zdanie i wycofał swoją wcześniejszą decyzję. W 1 Samuelowej 15:11 czytamy, co mówi Pan do proroka Samuela. Żałuję, że Saula posadziłem na królestwie, gdyż odwrócił się ode mnie i słowa mojego nie wykona. Gdy anioł wyciągnął swoją rękę nad Jeruzalem, aby je wytracić po tym, gdy król Dawid zarządził spis, Pan użalił się niedoli i rzekł do anioła, który wytracał lud: dosyć, teraz powstrzymaj swoją rękę. Nasz Bóg nie jest zainteresowany niszczeniem czegokolwiek, a zwłaszcza niszczeniem swego stworzenia. Jest on przecież Bogiem pełnym miłosierdzia. On nie chce śmierci bezbożnego człowieka, lecz chce, by bezbożny odwrócił się od swoich złych czynów i żył. Słowo hebrajskie nacham użyte w tych wersetach można tłumaczyć współczuć, mieć litość, cierpieć smutek, ustępować. Ale jakie są lub jakie mogą być powody żalu Boga? Powody żalu Boga. Bóg zmienia zdanie w wyniku postępowania ludzi, bo jego wyroki wynikające z prawa, które ustanowił, są warunkowe. Jak czytamy w 1 Mojżeszowej 6:6, to nikczemność ludzi zmusza Boga do zmiany planów i do zesłania potopu. Przecież Noe z Bożego polecenia aż 120 lat apelował o to, by ludzie się nawrócili, by się odwrócili od bałwochwalstwa. Ponieważ ludzie nie posłuchali poselstwa ocalenia, musieli ponieść konsekwencje swego wyboru. Wybrali ten drugi Boży wariant, byśmy mogli powiedzieć. Bóg był bardzo konsekwentny w realizacji zapowiedzianej zapłaty za zło, którego dopuszczał się człowiek. Jak czytamy w 1 Samuelowej 15:11, fakt, że Saul odwrócił się od Boga, wymagał zmiany Bożego postępowania i sprawił, że prorok Samuel wyruszył z Bożego polecenia na poszukiwanie nowego króla. A wcześniej jednak mówi do Saula, werset 29. A doprawdy ten, który jest chwałą Izraela, nie kłamie i nie żałuje, bo nie jest człowiekiem, aby żałować. To jest swoiste podkreślenie niezmienności Boga. Bardzo istotnym czynnikiem, który może jednak zmienić zamiary Boga, jest ludzkie wstawiennictwo. Powszechnie znane jest wstawiennictwo Mojżesza za ludem do Boga. Gdy Pan zapłonął gniewem i chciał wytracić Izraelitów w czasie, gdy wystawili sobie złotego cielca pod górą Synaj. Zapisane to jest w 2 Mojżeszowej 32, od 11 do 14. Lecz Mojżesz łagodził gniew Pana Boga swego i mówił: dlaczegoż, Panie, płonie gniew Twój przeciwko ludowi Twojemu, który wyprowadziłeś z ziemi egipskiej wielką siłą i ręką potężną? Dlaczego to mają rozpowiadać Egipcjanie? W złym zamiarze wyprowadził ich, aby pozabijać ich w górach i wytracić z powierzchni ziemi. Odwróć się od zapalczywości swego gniewu i użal się nad złem, jakie chcesz zgotować ludowi swemu. Wspomnij na Abrahama, Izaaka, Izraela, sługi twoje, którym przysiągłeś na siebie samego, mówiąc do nich, rozmnożę potomstwo wasze jak gwiazdy niebieskie i całą tę ziemię, o której mówiłem, dam potomstwu waszemu i posiądą ją na wieki. I tutaj konkluzja. I użalił się Pan nad złem, które zamierzał sprowadzić na swój lud. Żal Boga jest inny niż żal człowieka, bowiem Bóg nie popełnia błędów, ani nie ma moralnych wykroczeń. Postępuje zawsze zgodnie z zasadami, jakie są podstawą Jego tronu, kierując się miłosierdziem i miłością, ale także jest przy tym bardzo konsekwentny. Żal człowieka pociąga za sobą zmianę myślenia. Natomiast żal Boży zmianę okoliczności i stosunków. Pismo Święte uczy nas, że sąd Boży jest warunkowy. Otwórzcie Księgę proroka Jeremiasza 18:5 i do 10 wersetu czytajmy. I doszło mnie słowo Pana tej treści. Czy nie mogę postąpić z wami domu Izraela jak garncarz, mówi Pan? Oto jak glina w ręku garncarza, tak wy jesteście w moim ręku, domu Izraela. Raz grożę narodowi i królestwu, że je wykorzenię i wywrócę i zniszczę. Lecz jeżeli się ów naród odwróci od swej złości z powodu, której mu groziłem, to pożałuję tego zła, które zamierzałem mu uczynić. Innym razem zapowiadam narodowi i królestwu, że je odbuduję i zasadzę. Lecz jeżeli uczyni to, co jest złe w moich oczach, nie słuchając mojego głosu, to pożałuję dobra, które obiecałem mu wyświadczyć. Pamiętajmy jednak o tym, co już wcześniej zostało powiedziane, że Boży żal to nie jest taki żal jak ludzki, co wynika z samej natury Boga, który jest moralnie nieskazitelny i nie popełnia błędów. Bóg zawsze wychodzi do człowieka z pełną miłości propozycją, która zawarta jest w księdze proroka Zachariasza 1:3. Lecz powiedz im, tak mówi Pan zastępów, nawróćcie się do mnie, mówi Pan zastępów, a ja zwrócę się do was, mówi Pan zastępów. Jeżeli człowiek posłucha głosu Boga i podda się Panu, to skorzysta z Bożego zapewnienia zawartego w księdze proroka Ozeasza 14:4. Uleczę ich odstępstwo, dobrowolnie okażę im miłość, gdyż odwrócił się od nich mój gniew. Fragmenty Pisma Świętego, które wskazują na zmienność Bożych zamiarów, są próbami wytłumaczenia Bożego działania przez pryzmat ludzkiego sposobu myślenia. Bóg zamierzał coś uczynić, a zamiast tego zrobił coś innego. Dla nas ludzi to wygląda na zmianę, a dla Boga, który jest wszechmocny i suwerenny, nie jest to zmianą. Bóg zawsze wie, co zamierza uczynić i czyni wszystko to, co potrzebne, aby ludzkość wypełniła Jego doskonały plan. W księdze proroka Izajasza 46 od 10 do 11 czytamy. Ja od początku zwiastowałem to, co będzie i z dawna to, co jeszcze się nie stało. Ja wypowiadam swój zamysł i spełnia się on i dokonuję wszystkiego, czego chcę. Jak powiedziałem, tak to wykonuję. Jak postanowiłem, tak to czynię. Bóg zapowiedział, że zniszczy Niniwę, wiedząc z góry, że dzięki temu mieszkańcy Niniwy będą pokutowali. Bóg zapowiedział, że zniszczy Izraela, wiedząc z góry, że Mojżesz wstawi się za nimi. Jego ostrzeżenia przyniosły ostateczny skutek ku dobremu. Bóg nie żałuje swoich decyzji, lecz bywa zasmucony, widząc, jak reaguje człowiek, który zapozna się z Bożą decyzją. Najwyższy nie zmienia swojego zdania, lecz niezmiennie kształtuje nas poprzez swoje słowo w odpowiedzi na nasze działanie. Czyni to w tym sensie, że zaczyna inaczej traktować kogoś, kto zmienia swoje zachowanie. Kiedy na przykład Bóg przekazał starożytnym Izraelitom swoje orędzie przez proroka Jeremiasza, to oznajmił wszem i wobec. Może usłuchają i zawrócą każdy ze swej złej drogi, a ja pożałuję zła, które zamyśliłem sprowadzić na nich z powodu złych ich czynów, co jest napisane w księdze Jeremiasza 26:3. Nakazał również prorokowi Ezechielowi, Powiedz im, jaką żywy, mówi Wszechmogący Pan, nie mam upodobania w śmierci bezbożnego, a raczej by się bezbożny odwrócił od swojej drogi, a żył. Zawróćcie, zawróćcie ze swoich złych dróg. Dlaczego macie umrzeć, domu izraelski? Ezechiel 33:11. W wielu przekładach Biblii w wersecie tym czytamy, że Bóg pożałuje zamierzonego nieszczęścia, co mogłoby sugerować, iż popełnił błąd. Jednak występujące w tym miejscu hebrajskie słowo może raczej oznaczać zmianę zdania lub zamiaru. Zauważmy, że zmiana postępowania człowieka, powrót człowieka na Boże ścieżki może spowodować zmianę Bożego wyroku. Oczywiście sam fakt, że Bóg może zmienić zdanie, nie oznacza, że musi to zrobić. Weźmy pod uwagę kilka opisanych w Biblii sytuacji, w których nie odstąpił od powziętego zamiaru. Na przykład, Bóg nie pozwolił, by Balak skłonił go do zmiany stanowiska i przeklęcia narodu izraelskiego. Czytamy o tym w 4 Mojżeszowej 23, od 18 do 20. I wygłosił swoją wyrocznię, mówiąc: powstań, Balaku, i słuchaj. Nakłoń ku mnie swoich uszu, synu Sypora. Bóg nie jest człowiekiem, aby nie dotrzymał słowa, ani synem człowieczym, aby żałował. Czy on powiada, a nie czyni? I mówi, a nie spełnia? Oto nakazano mi błogosławić. On pobłogosławił. Ja tego nie odmienię. Drugi przykład. Kiedy król izraelski Saul pogrążył się w czynieniu zła, Bóg odrzucił go jako króla i nie zmienił swojej decyzji. Czytamy w 1 Samuelowej 15, 28-29. Wtedy Samuel rzekł do niego: dziś odebrał ci Pan królowanie nad Izraelem i nada je innemu, lepszemu od ciebie. A doprawdy ten, który jest chwałą Izraela, nie kłamie i nie żałuje, bo nie jest człowiekiem, aby żałować. Trzeci przykład. Bóg dotrzymał słowa i uczynił swojego syna kapłanem na wieki. Z pewnością również nie zmieni zdania. W Psalmie 110:4 czytamy: przysiągł Pan i nie pożałuje. Tyś kapłanem na wieki według porządku Melchizedeka. Jak więc to jest? Czy Bóg zmienia się, czy też nie? By odpowiedzieć na to pytanie, sięgnijmy jeszcze raz do tekstu z początku kazania zapisanego w Księdze Malachiasza 3:6. Znajdujemy tam jednoznaczną wypowiedź Boga. Zaiste, ja, Pan, nie zmieniam się. A w Nowym Testamencie, w liście Jakuba 1:17, czytamy, że u Boga nie ma żadnej odmiany, ani nawet chwilowego zaćmienia. Jak więc mamy rozumieć tę sprzeczność? A może jest to tylko pozorna sprzeczność? Dlatego, że myśli Boga to nie myśli nasze? Myślę, że jest on w tym sensie niezmienny, że jego osobowość oraz zasady miłości i sprawiedliwości nie podlegają zmianom. Pismo Święte wiele razy mówi o tym, że Bóg nie podlega zmianom, że jest jedyną niezmienną istotą we wszechświecie. Dlatego możemy się na nim oprzeć, wiedząc, że nas nie zawiedzie. Ludzie bywają zmienni, chwiejni, podlegają różnym nastrojom, ale nie taki jest Bóg. Jest jak latarnia dla żeglarza będącego na morzu. Kiedy żeglarz wypływa w morze, może mieć pewność, że latarnia jest dla niego punktem odniesienia. Zawsze, gdy świeci, informuje żeglarza, w którym jest on miejscu, i orientuje, gdzie jest brzeg. Nie da się tej latarni schować do klosza i nieść za żeglarzem, bo wtedy przestanie spełniać swą funkcję, być latarnią i punktem odniesienia. Nie możemy Boga dostosować do naszych oczekiwań i chcieć, by podążał za nami, i to według naszego widzimisię. To On jest niezmiennym dla każdego z nas punktem odniesienia. Znamy powszechnie fragment z listu do Rzymian 3:23, który poucza nas, że wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. W liście do Rzymian 6:23 apostoł Paweł twierdzi, że konsekwencją grzechu jest śmierć duchowa i fizyczna. Zatem mieszkańcy Niniwy zasługiwali na karę. Zresztą każdy człowiek, który z nas konfrontowany jest z tą sytuacją, tak samo wygląda. Musimy zdawać sobie z tego sprawę, że każdy, kto wybiera grzech, jest odseperowany, oddzielony od Boga. Człowiek nie może obwiniać Boga za swoje położenie. Zupełnym zaprzeczeniem Bożego charakteru byłoby nieukaranie mieszkańców Niniwy, którzy trwali wówczas w grzechu. Jednak obywatele tego miasta nawrócili się i postanowili być posłusznymi Bogu. Dlatego miłosierny niebiański Ojciec postanowił, by nie karać ich, mimo że wcześniej zamierzał to uczynić. Jego orędzie głoszone przez Jonasza było najlepszą formą wpływu na mieszkańców Niniwy, by uwierzyli Bogu i zaprzestali źle czynić. Czy zmiana serc mieszkańców Niniwy zobowiązywała Boga do tego, co zrobił? Oczywiście, że nie. Pozycja, jaką ma Bóg, nie jest związana z jakimkolwiek zobowiązaniem względem człowieka. Bóg jest dobry i sprawiedliwy i postanowił nie karać pokutujących grzeszników w związku ze zmianą, jaka dokonała się w ich sercach. Zwróćmy uwagę na jeszcze jeden aspekt tej sprawy. Postępowanie Boga wskazuje, że On nie zmienia się, bowiem gdyby Najwyższy nie ostrzegł mieszkańców Niniwy o swoich zamiarach, to byłoby to sprzeczne z Jego charakterem. Tak więc Bóg postąpił zgodnie z zasadami, jakimi kieruje się w swoim postępowaniu względem człowieka. Fragmenty Pisma Świętego, które wskazują na zmienność Bożych zamiarów, są próbami wytłumaczenia Bożego działania, ale niestety tylko przez pryzmat ludzkiego sposobu myślenia. Ludzka ocena sytuacji jest taka. Bóg zamierzał coś uczynić, a zamiast tego zrobił coś innego. Może dla nas ludzi wygląda to na zmianę, ale dla Boga, który jest wszechmocny i suwerenny, nie jest to zmianą. Przecież wszechwiedzący Bóg, który zna koniec na początku, zawsze wie, co zamierza uczynić i jakie jest najlepsze działanie. Czyni wszystko to, co potrzebne, aby ludzkość wypełniła jego doskonały plan. Prorok Izajasz cytuje przesłanie Boga w 46 rozdziale 10 i 11 wersecie. Ja od początku zwiastowałem to, co będzie i z dawna to, co jeszcze się nie stało. Ja wypowiadam swój zamysł i spełnia się on i dokonuję wszystkiego tego, czego chcę. Jak powiedziałem, tak to wykonuję. Jak postanowiłem, tak to czynię. Bóg zapowiedział, że zniszczy Niniwę, bo wiedział, że dzięki temu mieszkańcy tego miasta będą pokutowali. Bóg zapowiedział, że zniszczy Izraelitów, wiedząc, że mąż jego serca Mojżesz wstawi się za nimi. Bóg nie żałuje swoich decyzji, lecz bywa zasmucony, widząc reakcję człowieka lekceważącego jego przesłanie. On nie zmienia swojego zdania, lecz niezmiennie kształtuje nas przez swoje słowo i to w odpowiedzi na nasze działanie. Zauważcie, że jest on niezmienny w tym sensie, że jego osobowość oraz zasady miłości i sprawiedliwości nie podlegają żadnym zmianom. W 5 Mojżeszowej jest w 32 rozdziale i 4 wersecie napisane: On jest skałą. Doskonałe jest dzieło Jego, gdyż wszystkie drogi Jego są prawe. Jest Bogiem wiernym, bez fałszu, sprawiedliwy On i prawy. Jednak w różnych okolicznościach Bóg może udzielać ludziom odmiennych wskazówek. Na przykład królowi Dawidowi podał odmienne wytyczne dotyczące dwóch kolejnych bitew, ale obie taktyki okazały się bardzo skuteczne. Dawid był posłuszny Bogu i postąpił dokładnie tak, jak mu polecił Pan i wszystko zakończyło się sukcesem. I to jest nasza również recepta na sukces, odwieczna recepta na sukces. Należy radzić się Pana i wszystko czynić dokładnie według Jego instrukcji. Przesłanie na ten temat znajduje się w drugiej księdze proroka Samuela w 5 rozdziale od 18 do 25 wersetu. Zachęcam was do przeczytania tego fragmentu w domu. To jest 2 Samuela 5, 18 do 25. Nie będę teraz czytał tych słów. Jest pewien werset zawarty w księdze proroka Jonasza, 3 rozdziale i 10 tekst, który jest bardzo ważny w kontekście dyskusji na temat tego, czy Bóg zmienia się i czy w ogóle podlega zmianom. A gdy Bóg widział ich postępowanie, że zawrócili ze swej złej drogi, wtedy użalił się Bóg nieszczęścia, które postanowił zesłać na nich i nie uczynił tego. A więc kolejny raz pytanie, czy Bóg zmienił zdanie? Czy jego żal oznacza, że można zmienić jego postanowienia lub że coś takiego jest odwieczne? Boże postanowienia i dekrety Coś tutaj zgubiłem się, przepraszam bardzo. Temat jest tak istotny, ponieważ powoduje, że w umysłach wielu szczerych chrześcijan powoduje rozterki, a nawet niektórzy wysnuwają z tego błędne wnioski. Jak już wcześniej zauważyliśmy, Pismo Święte wiele razy mówi o tym, że Bóg nie podlega zmianom, że jest jedyną niezmienną istotą we wszechświecie. Dlatego możemy się na Nim oprzeć, wiedząc, że nas nie zawiedzie. To my ludzie bywamy zmienni, chwiejni, podlegamy różnym nastrojom, ale nie taki jest Bóg. Bóg jest Bogiem wielkim, Bogiem ponad nami, niezmierzonym i niezmiennym. Stałość i niezmienność to ważne cechy naszego Boga. Bóg nie jest człowiekiem, aby nie dotrzymał słowa, ani synem człowieczym, aby żałował. Czy On powiada, a nie czyni i mówi, a nie spełnia? Doprawdy ten, który jest chwałą Izraela, nie kłamie i nie żałuje, bo nie jest człowiekiem, aby żałować. Autor psalmu w 102 psalmie i 28 wersecie pisze: ale ty pozostaniesz ten sam i nie skończą się lata twoje. Natomiast prorok Malachiasz dodaje: zaiste ja, Pan, nie zmieniam się, lecz i wy nie przestaliście być synami Jakuba. To jest Malachiasz 3:6. W Nowym Testamencie znajdujemy potwierdzenie tych myśli. Jakub w swoim liście napisał: wszelki datek dobry i wszelki dar doskonały stępuje z góry od Ojca Światłości. U Niego nie ma żadnej odmiany ani nawet chwilowego zaćmienia. Tak, Bóg jest prawdą niezmienną i niezmieniającą się. Słowo Boże naucza o absolutnej suwerenności Boga. Przedmiotem Bożych dekretów jest cały wszechświat i to, co się w nim dzieje. Dlatego nie wydarzy się nic przewidywanego lub nie, dobrego czy złego, jak tylko to, co jest zgodne z postanowieniami pierwotnego Bożego planu. Obyśmy tylko otrzymali od Pana ducha mądrości i objawienia ku poznaniu Jego, jak jest napisane w liście do Efezów 1:17. Każdy chrześcijanin może zaufać Bożym obietnicom i oprzeć się na zawartych w nich przesłaniach, bowiem nie ma podstaw, by wątpić w Bożą niezmienność. Gdyby Bóg podlegał zmianom lub nie byłby w pełni doskonały oraz wszechwiedzący, nie byłby Bogiem. Zatem konkludując, co oznacza Boży żal? Otóż Bóg jest ponad nami, jest inny niż my, mimo że zostaliśmy stworzeni na Jego obraz. Jednak to nie jest pełny wizerunek Boga. Bóg jest nie tylko potężny. W Chrystusie stał się naszym przyjacielem, kimś bliskim człowiekowi. Oznacza to, że działa On w dziejach, działa w historii ludzi, działa w historii narodów i jednostek, a Jego działanie jest dynamiczne. Żyjemy w zmieniającym się świecie i Bóg zajmuje się ludźmi w różnym czasie, w różny sposób, a wszystko czyni po to, by skierować nasze oczy na siebie, na trwałe, nieprzemijające wartości. Biblia mówi nam, że jednym okazuje łaskę, a na innych się gniewa. Oddala się od wierzących, by powrócić do nich w innym czasie. A to wszystko czyni, bo chce naszego zbawienia. Można więc powiedzieć, że jest aktywny w swoim działaniu. Zapowiada sąd, ale jest pełnym litości naszym Ojcem. On nieustannie chce, by człowiek nawrócił się i wszedł z Nim w stosunki przyjaźni. Jest gotów w każdej chwili przygarnąć pokutującego grzesznika i zawrzeć z nim przymierze. Zatem żal Boga nad Niniwą można przyrównać do użalania się Boga nad nami, gdy my przyszliśmy z wiarą do Chrystusa. Gdy żyliśmy z dala od Niego, ciążył nad nami Boży gniew. Natomiast gdy zaufaliśmy Jemu, staliśmy się obiektem Jego szczególnej troski i przychylności. Możecie w domach swoich przeczytać list do Efezów 2:11-22. A teraz przytoczę tylko trzy wersety z tego rozdziału. 12, 13 i 19. Byliście w tym czasie bez Chrystusa, dalecy od społeczności izraelskiej i obcy przymierzom, zawierającym obietnicę, nie mający nadziei i bez Boga na świecie. Ale teraz wy, którzy niegdyś byliście dalecy, staliście się w Chrystusie Jezusie bliscy przez krew Chrystusową. Tak więc już nie jesteście obcymi przychodniami, lecz współobywatelami świętych i domowników Boga. Czy Bóg zmienił zdanie? Nie. On zmienił po prostu nastawienie wobec nas. Bóg jest niezmienny w swoich zasadach, ale kocha swoje stworzenie i bez przerwy czeka na to, by człowiek zezwolił mu na zmianę swego serca. Chce, by bezbożny człowiek powrócił na ścieżki zbawienia i szedł za Jezusem. A gdy to się dzieje, gdy to staje się faktem, to wraz z Bogiem całe niebo się raduje. Słuchajcie, Bóg zawsze chce ratować grzeszników od zguby, bowiem zasady nieba są takie, że zapłatą za grzech jest śmierć, a darem z łaski Bożej jest życie wieczne. Ofertę ocalenia bez przerwy deklaruje Jezus. Tylko trzeba ją z Jego rąk przyjąć. Według zasad nieba grzesznik musi zginąć i to stanie się faktem, jeżeli nie wróci na ścieżki Boże i nie zaakceptuje Bożego ratunku. Ja powiem jeszcze raz to zdanie. Według zasad nieba grzesznik musi zginąć i to stanie się faktem, jeżeli nie wróci na ścieżki Boże i nie zaakceptuje Bożego ratunku. Tak więc Bóg nie zmienia się. On wczoraj i dzisiaj jest ten sam, ale prawo, które dał, jest święte i dobre. Według zasad tego prawa postępuje sam prawodawca i chce, byśmy wszyscy te zasady zaakceptowali. On jest blisko swojego stworzenia, blisko swego ludu. Jezus oddał swoje życie na Golgocie za ciebie i za mnie i pragnie naszego zbawienia. Dlatego nieustannie apeluje: dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych. Jest to napisane w liście do Hebrajczyków 4:7. Zatem Bóg miał zawsze w swych planach zbawienie mieszkańców Niniwy. Do ich nawrócenia posłużył się jednak zmieniającymi się okolicznościami. Stąd Boży żal jest opisem zmiany nastawienia Boga wobec mieszkańców Niniwy, nie zaś stwierdzeniem, że on zmienił zdanie i rozmyślił się. Bóg nie popełnił błędu i potem go naprawił, ale to, co zrobił, było skutecznym sposobem na uratowanie mieszkańców Niniwy. Warto zaufać Bogu i poddać się Jego prowadzeniu. On jest niezwykle mądry w swoim działaniu. Jeżeli chcemy być z Nim w niebie, to zaufajmy Mu, a On wszystko dobrze uczyni. Znajdzie najlepszy dla naszego życia sposób, byśmy poddali się Jego miłości i oddali Mu całkowicie nasze serca. Nigdy nie módlmy się po to, by manipulować historią i naginać ją do własnej woli, ale módlmy się o to, by Bóg uczynił dla nas to, co najlepsze dla naszego życia. Zdanie: niech dzieje się Twoja wola, Panie, to coś najmądrzejszego, co możemy Bogu powiedzieć i o co możemy Go poprosić. Nie zaniedbujmy tylko codziennego kontaktu z Nim właśnie poprzez modlitwę i poprzez studium Słowa Bożego, a następnie starajmy się żyć życiem wiary, chodząc Jego drogami i żyjąc ku Jego chwale. Możemy na koniec krzyknąć razem z psalmistą: wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały. Amen.